Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Labirynt moralny.
Dobry wieczór Państwu, Monika Florek-Mostowska i moi goście dzisiaj, ksiądz Artur Stępień, prefekt alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Księży Palotynów w Ołtarzewie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I klerycy, kleryk Józef Wali ze Słowacji, witamy.
Witam.
I kleryk Jarosław Dragan z Ukrainy. Obaj klerycy są po trzecim roku seminarium już w tej chwili, ze Słowacji i z Ukrainy. Czy to oznacza, że w Polsce nie ma powołań?
To oznacza, że seminarium nasze jest otwarte na powołania z innych krajów. Obecnie mamy 27 kleryków w Ołtarzewie. Z tego jest jednak znacząca część pochodząca z naszych krajów sąsiednich, z Ukrainy, z Białorusi. No i jeden kleryk obecny tutaj razem z nami, Józef, ze Słowacji.
Mhm. Ale to chyba dobrze, że jest taka różnorodność, bo w różnorodności wykuwają się ciekawe idee też i takie różne perspektywy patrzenia na chrześcijaństwo.
To należy do naszego charyzmatu też, żeby budować jedność wśród różnorodności. I myślę, że wspólnota, którą tworzymy, właśnie taka międzynarodowa, to Duch Święty tak poprowadził, że to seminarium nasze tak wygląda obecnie. Temu sprzyja, że w różnorodności właśnie próbujemy tworzyć jedność dla dobra Kościoła, w duchu zjednoczenia apostolstwa katolickiego, które założył nasz założyciel święty Wincenty Paluti.
I dane statystyczne na to wskazują i gołym okiem widać, że we wszystkich seminariach ubywa studentów, ubywa kleryków.
To prawda.
Palotyni i tak chyba są na dość dobrym miejscu, są wciąż w czołówce.
Tak, statystyki, teraz trudno mi było przytoczyć konkretne miejsce wśród seminariów zakonnych, bo to zazwyczaj tak to jest podawane. Natomiast no, w skali wszystkich zgromadzeń, dzięki Bogu, mamy jeszcze kandydatów. Obecnie w nowicjacie mamy 12 kandydatów przygotowujących się do przyjścia do seminarium, także czekamy na nich z utęsknieniem.
A czy ta mniejsza liczba kleryków oznacza, że powołanie do kapłaństwa nie jest powołaniem na współczesne czasy, że to jest zbyt poważna i odpowiedzialna sprawa, żeby młody człowiek na początku XXI wieku wybierał taką drogę?
Ja myślę, że to nie, odpowiedź nie jest tak prosta. Na pewno jest wiele przyczyn takiego stanu rzeczy obecnie. Kiedyś spotkałem takie bardzo mądre, myślę, spojrzenie na tę sprawę, że mamy do czynienia nie tyle z kryzysem powołań, bo Pan Bóg powołuje, On jest Panem Kościoła i On o ten Kościół dba, ale jeżeli możemy mówić o kryzysie, to w kategorii kryzysu powołanych. I tutaj rzeczywiście moglibyśmy się zastanowić nad przyczynami niewielu odpowiedzi na powołania, którymi Pan Bóg obdarza Kościół. Ale myślę, że tutaj no, są przyczyny na poziomie i socjologicznym, i osobowościowym. Także no, na pewno.
Ostatnio rozmawiałam z panem Adamem Woronowiczem, aktorem, który wykłada w palotyńskim seminarium.
Tak, tak, tak.
No i właśnie on mówił, że dzisiaj nie stawia się na ilość, tylko na jakość i że to jest bardzo dobre i widać gołym okiem, że ci seminarzyści to są rzeczywiście osoby wysokiej próby.
No cieszymy się, że taka opinia z naszego seminarium wychodzi, bo no tak zrozumiałem, że na podstawie tych spotkań z naszymi klerykami.
Czy ksiądz zauważa też, że właśnie to nie ilość, ale jakość teraz dominuje?
Znowu, ja nie jestem skłonny do takich prostych odpowiedzi i no, na użytek pewnych krótkich rozmów można by było się zatrzymać na tym, ale tak porównując sobie rzeczywiście ten czas, kiedy ja byłem w seminarium, to nie było tak dawno temu, bo do seminarium wstąpiłem w 97 roku, kiedy było ono pełne, nasze ołtarzewskie. I doświadczenie moje już trochę z innej perspektywy formatora, kiedy liczba, jak wspomnieliśmy na początku, kleryków jest o wiele mniejsza, pokazuje, że jednak rzeczywiście osoby, które przychodzą, zgłaszają się z pragnieniem bycia księdzem czy bratem, mają decyzję o wiele bardziej przemyślaną, wypróbowaną, niż to było kiedyś. To w tej kwestii bym się zgodził, jeżeli chodzi o ilość i jakość, prawda? Mm-hmm. Chociaż oczywiście to też mówię, rzeczywistość złożona, nie taka prosta. Mm-hmm.
Może to dlatego, że bycie księdzem dzisiaj jest większym wyzwaniem w świecie, kiedy to nie jest takie popularne, kiedy w jakiś sposób no, Kościół nie jest już dominującą instytucją i zdanie Kościoła i autorytet kapłana również nieco spada, to rzeczywiście jest wyzwanie i to już nie byle kto może się porwać na coś takiego, bo jeszcze dawniej można by było pomyśleć, że ktoś decyduje się na kapłaństwo z powodu też wygodnego życia, pewnego posiadania pewnego autorytetu, pozycji społecznej, a dzisiaj tak nie jest.
Mhm. Dotykamy, myślę, istoty w ogóle powołania, czyli słów Pana Jezusa, który mówi, kto chce, pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. I myślę, że właśnie tutaj znajdujemy odpowiedź na trudności, które mogą wynikać obecnie w samej realizacji powołania, w odpowiedzi. Być może rzeczywiście społeczeństwo dzisiaj z wielością propozycji, które stawia przed młodymi ludźmi i też pewnym stylem konsumpcyjnym nie sprzyja właśnie zaparciu siebie samego. Czyli sama decyzja o pójściu za powołaniem, za głosem Pana Boga na pewno jest trudniejsza.
To zapytam teraz kleryków, co spowodowało, że wybraliście taką drogę?
Może ja tak powiem, że właśnie ostatnio tak przypominałem sobie te wydarzenia z mego życia, które spowodowały to, że odważyłem się pójść tą drogą. I tak myślę, że tak trochę tak reasumując, to na pewno to było pragnienia czegoś więcej. Teraz to tak mówi się, no mogę powiedzieć, że to było pragnienie naśladowania Jezusa, ale takie prawdziwe naśladowanie. I myślę, że to pragnienie odczuwałem wiele młodych ludzi, ale właśnie się boją odważyć się pójść. I też się mówi czasami tak, że niektórzy są powołani, zrodzeni tym, że widzą jakiegoś fajnego księdza albo siostrę zakonną, która jakby później przyciąga do takiego sposobu życia. Ale myślę, że właśnie w tym my młodzi widzimy, w tych ludziach widzimy tych, którzy naśladują Jezusa, którzy przez jakoś no przyciągają, że potrzebujemy tego bycia z Jezusem i iść za Nim. I to w młodego człowieka tak naprawdę przynagla, przyciąga i młody człowiek tego chce, choć nie zawsze może tak odpowiedzieć, to tak świadomie powiedzieć, że o, ja chcę naśladować Jezusa. To przychodzi z czasem, ale na pewno myślę, że takie to samo pragnienie jest, taki głód, jakieś takie czegoś więcej.
No właśnie, bo koniunktura nie służy. Tak jak jest o wiele łatwiej przyznać się do orientacji homoseksualnej dzisiaj, prawda? Bo jest to w modzie, tak powołanie do kapłaństwa nie jest w modzie. Co przyciągnęło do palotynów kleryka Józefa ze Słowacji?
Mnie do palotynów przyciągnęła ta palotyńska otwartość. Bo ja akurat pochodzę z parafii diecezjalnej, więc z palotynami miałem spójność tak, że oni pomagają w parafii. No i mnie tak pociągnęło, szczególnie do palotynów, to, że jak była potrzeba, to się znalazł ksiądz do pomocy, czy młodzieży, rodzinom. No i właśnie to mnie tak zachwyciło w tym, takiej otwartości palotyńskiej.
A co się wydarzyło, że postanowiłeś zostać kapłanem?
Tak, wydarzyło się dużo. Bo ja się ogólnie nawróciłem, że tak powiem, przy ołtarzu. Mnie ksiądz ściągnął jako ministranta, żebym posłużył przy ołtarzu. I wtedy u mnie się nastał taki przełom w życiu, że zapragnąłem znowu służyć. I to się później jakoś tam u mnie rozwijało, aż się zrodziło powołanie kapłańskie i takim rodzaju, że chciałem być przy ołtarzu i się pojawiało pragnienie głoszenia Jezusa.
Tam, chociaż gdzie... podejrzewam, że byłeś małym chłopcem.
Pierwotnie tak, później to już było w późniejszym wieku, w technikum.
Audycja Labirynt Moralny, w studiu ksiądz Artur Stępień, prefekt alumnów z Wyższego Seminarium Duchownego Księży Palatynów w Ołtarzewie, kleryk Józef Wali i kleryk Jarosław Dragan. Czy trzeba wychowywać się w rodzinie katolickiej, religijnej, żeby poczuć to powołanie kapłańskie?
Na pewno to ma wpływ na takie wychowanie w powołaniu, też takiego wzrost powołania kapłańskiego.
Kleryk Józef Wali.
Dlatego, że często rodzice są pierwszym przykładem w wierze i ogólnie takim postępowaniu. I u mnie na przykład takiego przykładu trochę brakowało, bo zazwyczaj jest wzorem rodziny i w postępowaniu tata. I u mnie jest akurat tata luteranin, więc jak się brało przykład, że tata stał przed kościołem, no to dlaczego tata stoi przed kościołem, a ja muszę w kościele być? No ale Pan Bóg zawsze znajdzie drogę, żeby dotrzeć do osoby, którą sobie chce powołać. I to nieraz bywa przez naprawdę różne sposoby. Czy to jest któryś członek rodziny, albo na przykład jak u mnie było, przez klasę w technikum. I to było sposobem takim, że odbywała się katecheza do bierzmowania, przygotowanie do bierzmowania. No i ja sobie powiedziałem, że jak idzie cała klasa, to nie będę gorszy, to idę ja. I tam Pan Bóg zadziałał, że jak mnie już ściągnął w inny dzień niż w niedzielę do kościoła, to zadziałał.
A jak był u ciebie, Jarek? Czy wychowanie w rodzinie katolickiej, pewne sakrum panujące w rodzinie miało znaczenie?
No, mnie też rodzina taka trochę pomieszana, tam tato prawosławny i mama była w ten czas katoliczką niepraktykującą, ale Pan Bóg też tak sprawił po pewnych wydarzeniach w moim życiu, to prawie cała rodzina zaczęła chodzić do kościoła i pamiętam ten moment, kiedy mój dziadek zaprowadził mnie do kościoła i wtedy zaczęła się moja przygoda z kościołem katolickim i pamiętam, że miałem takie pragnienie wielkie służyć przy ołtarzu, bo widziałem, że tych ministrantów i chciałem... Ale mama moja zawsze mówiła, że kiedy ja powiedziałem, że chcę iść być ministrantem, to powiedziała, że ona się nie zgadza, dlatego że na pewno będę księdzem wtedy.
No ale nie udało się jej zapobiec temu.
Nie udało się.
Wspomniałeś, Jarku, o tym, że czasem to jest fascynacja osobą. Właśnie taki zachwyt, że ktoś naśladuje Chrystusa. Jak to jest w powołaniu do kapłaństwa? Na ile znacząca jest taka fascynacja, zachwyt człowiekiem, na przykład ciekawym księdzem czy ciekawą siostrą zakonną, a na ile jest to takie spotkanie z transcendencją, takie dotknięcie Ducha Bożego?
No myślę, że te rzeczywistości są połączone. I też to nie jest taka łatwa odpowiedź. Na pewno to zachwycenie się księdzem albo siostrą zakonną na dłuższą metę nie wystarczy. Później musimy powiedzieć Panu Jezusowi tak, a nie komuś innemu i pójść za Nim. Aczkolwiek Pan Bóg działa tak... też przez taki wymiar, no nie wiem, fizyczny w człowieku, że człowiek szuka wartości i jak widzi, że ktoś żyje wartościami, to ten przykład przyciąga. I wtedy może nawet ten delikwent nie być świadomym, co to się dzieje, jak to tak mądrze się nazywa, że to jest naśladowanie Chrystusa, czy tam taka świętość życia, ale to pociąga ludzi. I to naprawdę taki radykalizm ludzi młodych pociąga. I to jestem w tym przekonany. Ale później, no to kiedy sam zaczynam żyć tym, sam zaczynam żyć Ewangelium, no to wyzwanie, na które ja odpowiadam. I to już po mojej stronie leży decyzja, czy chcę być księdzem, czy nie. Ale myślę, że w wielu powołaniach pierwsze kroki były to takie fascynacje ludźmi, którzy naprawdę naśladują Jezusa.
Często w odkrywaniu powołania kapłańskiego mówi się o rozeznawaniu. Co to jest to rozeznawanie i jak można się utwierdzić w tym, że moja decyzja jest właściwa i że Pan Bóg na pewno powołuje mnie?
No jest to rozeznawanie, jest procesem, tak naprawdę odpowiadanie na pytanie, czy wybór, przed którym stoję, jest zakorzeniony rzeczywiście w moich najgłębszych pragnieniach i staje się decyzją dokonaną wolności. Myślę, że to jest najistotniejsze. Oczywiście ono trwa. Do tego rozeznawania my też się przygotowujemy i szczególnie w seminarium, w rzeczywistości formacyjnej mamy osoby, które nam pomagają w konfrontowaniu się ze sobą, bo rozeznawanie dokonuje się również na poziomie rzeczywistości ludzkiej.
Czyli takie prowadzenie duchowe też, tak?
Oczywiście. Prowadzi to w sposób naturalny też do poziomu duchowego. Kończy się, daj Boże, szczęśliwym powiedzeniem tak.
Zapytam kleryków, czy kiedy usłyszeliście ten głos Pana Boga, że powołuje was do kapłaństwa, to konsultowaliście to z kimś właśnie, żeby sprawdzić, żeby rozeznać, czy to jest prawdziwe, czy to tylko jest jakaś moja fanaberia, czy mi się tak wydaje tylko? Czy szukaliście osoby, jakiegoś autorytetu, żeby mu o tym opowiedzieć i żeby ten ktoś utwierdził w przekonaniu?
Właśnie pierwszy raz, jak tak poczułem to powołanie do kapłaństwa, to byłem już ministrantem i miałem spotkania z księdzem diecezjalnym, którym właśnie tak miałem rozmowy na temat powołania, żeby się utwierdzić, rozeznać porządnie i upewnić w tym, czy naprawdę to jest Boże wołanie, albo jakieś tam pierwotny zachwyt, który może zgasić.
Jarek, a u ciebie jak było?
No, u mnie były takie konsultacje i też nie tylko z osobami wierzącymi, bo pracowałem wtedy w aptece i pamiętam, jak powiedziałem swoim tym osobom, z którymi pracowałem, że chcę iść do klasztoru, to tak było zdziwienie i wielkie poruszenie, jak to marnujesz sobie życie, tyle przyjemności na ciebie czeka. Ale na pewno też miałem takiego, na szczęście miałem takiego księdza zaprzyjaźnionego, który mi pomagał w tym, ale na pewno bardzo bałem się podjąć złą decyzję, bardzo bałem się popełnić błąd po prostu. I to był naprawdę taki duży lęk i tak myślę, że właśnie jesteśmy młodzi, taki lęk odczuwamy, że czy ta decyzja po prostu nie zburzy całego życia. Ale po prostu musiałem podjąć decyzję na poziomie wiary, że chcę być szczęśliwy i jeżeli nie podejmę tego kroku, nie wstąpię do seminarium, no to nigdy nie będę wiedział, czy naprawdę można być szczęśliwym księdzem, czy nie.
Zmarnowane życie, powiedziałeś. Tak. Wiele osób tak patrzy na kapłaństwo, że to jest zmarnowane życie, że przystojni mężczyźni, że mogliby mieć piękne, inteligentne dzieci, w jakiś sposób inny się przysłużyć społeczeństwu, a tak to tylko siedzą w klasztorze.
No nie tylko siedzą w klasztorze. Rzeczywiście, no spotykamy się my również, można powiedzieć, często z takimi opiniami, trochę uproszczonymi. Chociaż no, przemawia tak naprawdę doświadczenie osobiste każdego księdza, który ma namacalne dowody tak naprawdę, że życie w kapłaństwie jest życiem pięknym, życiem przede wszystkim przeżywanym na dużym poziomie świadomości też i siebie, i działania Pana Boga w nas. I dzielenie się tą świadomością, tym poziomem też i duchowym z innymi w bardzo prosty sposób, bo to nie chodzi tutaj o nie wiadomo jakie górnolotne konferencje, ale po prostu byciem, obecnością przynosi naprawdę bardzo wiele radości, takiej codziennej. Oprócz tego no, życie akurat nasze, palotyńskie, jest życiem wspólnotowym. Na pewno trudno jest być samotnym, jeżeli nie mamy innych problemów, bo bywa tak, oczywiście, że czasami są problemy osobiste, które gdzieś tam spychają kogoś na margines wspólnoty i potem zaczynają się różne problemy. Natomiast jeżeli staramy się, chcemy żyć w pełni tym powołaniem, to no, odczuwamy tą głęboką radość i satysfakcję. Jarek, tutaj coś...
Teraz mi się przypomniało, bo ostatnio przeglądaliśmy takie statystyki psychologiczne, jak się okazuje, że tak powiem, najszczęśliwszy zawód, to znaczy tam, gdzie ludzie czują się spełnieni, to o dziwo, to są duchowni. Terapeuci chyba gdzieś na trzecim, czwartym miejscu. Mhm. Także to nawet takie źródła, no, testy psychologiczne pokazują, że coś tu jest, mm-hmm. takie coś większego.
No, ksiądz Artur mówił o tej świadomości, że rzeczywiście kapłani mają wysoką świadomość siebie, swojej relacji z Bogiem. I to jest chyba cenne i to daje poczucie szczęścia też, prawda? Takie poczucie sensu życia, znanie, posiadanie tej odpowiedzi na pytanie, po co żyję i dokąd zmierzam, bo wiem, że zmierzam do Boga. To tak człowieka osadza w życiu, a to powoduje, że jednak chyba czujemy się szczęśliwi wtedy.
Mogę powiedzieć, że to też uczy dużo pokory. Znajomość, świadomość siebie i rzeczywiście działania Pana Boga pomimo ograniczeń też, ludzkich ograniczeń, jak wspomniałem, uczy wiele pokory, takiego szacunku do powołania, do osoby w ogóle, do człowieka, do działania Boga w życiu każdego, kogo spotykamy, a dzieje się to w przeróżny sposób. I tak naprawdę właśnie świadomość na tym poziomie, bo o to mi chodziło, o to miałem na myśli, no daje tą radość uczestniczenia też w dziele Pana Boga, które jest tak bliskie, tak konkretne, tak namacalne, odbywające się na wyciągnięcie ręki niemal w każdym spotkaniu.
Czyli kapłani potrafią na otaczający świat i na siebie i na innych patrzeć z większą uwagą niż człowiek, który nie jest tak blisko tego sakrum. Zgadzacie się z tym?
No coś w tym jest.
Jakaś taka większa wrażliwość, wyrobiona w zasadzie, wytrenowana też, prawda? Bo w seminarium pewnie jest mnóstwo okazji i zresztą służy temu, żeby wytrenować taką swoją wrażliwość, taką też sprawność duchową.
To nie jest kwestia treningu, ale na pewno dojrzałości. Tą dojrzałość się zdobywa po prostu w życiu. Każdy z nas. My rozmawiamy co prawda dzisiaj wieczorem o kapłanach, ale wielu małżonków tą dojrzałość zdobywa w kontakcie ze sobą, prawda? W codziennym odkrywaniu siebie nawzajem. Myślę, że zasadniczą kwestią jest tutaj rzeczywiście duchowość, modlitwa po prostu, która łączy nas wszystkich. I jeżeli mamy doświadczenie osobistej modlitwy, takiej, która no, porusza najgłębsze pokłady w nas, która też i łącza nasze doświadczenia życia. Potrafimy spojrzeć na historię naszego życia też z perspektywy właśnie prowadzenia przez Pana Boga. To daje poczucie jedności, pewnego scalenia i z drugiej strony ukierunkowuje. Nadaje sensu życiu.
Mówiliśmy o fascynacji. Czy fascynacja osobą świętego Wincentego Pallottiego, rzymskiego kapłana, który założył Pallotynów, była na tyle intensywna, że pociągała was właśnie w stronę tego konkretnego stowarzyszenia? I co w świętym Wincentym Pallottim najbardziej was zafascynowało?
Ja tak naprawdę świętego Wincentego Pallottiego spotkałem dopiero w nowicjacie. Albo jeszcze w postulacie, jak tam była ta obowiązkowa lektura. Tylko na tej się uczyłem język, więc tam za dużo nie zrozumiałem. Bo mój pierwszy kontakt właśnie był bardziej z Pallottinami niż z świętym Wincentym Pallottim. Ale właśnie takie zachwycenie, no to był kapłan miłosierdzia. Właśnie, że już od młodych lat starał się pomagać. i oddał właśnie wszystko, co miał. Nawet jak jego mama świadczyła o tym, że oddał swoje jedzenie bezdomnemu, mhm. żeby pomógł.
Mhm. I nawet swój płaszcz w czasie zimna, prawda?
Co było bezpośrednią przyczyną
jego śmierci.
Jego śmierci. Tak, tak. Jest wiele oczywiście opowiadań o świętym Wincenty Palotim, które fascynują, które pociągają. Ja rzeczywiście mogę powiedzieć, że poznałem świętego Wincentego Palotiego, mając tą łaskę przebywania przez 5 lat tak naprawdę przy jego relikwiach, w jego kontekście, w którym się urodził, żył i apostołował. To mi pozwoliło osobiście, myślę, oddychać tą rzeczywistością i w sposób naturalny uczyniło mnie już Palotyna w tym czasie Palotynem bardziej rzeczywistym, realnym, bym powiedział, bliższym człowiekowi. I myślę, że to jest cecha, która mnie osobiście fascynuje najbardziej u Palotiego. Pasja do człowieka.
Pasja do człowieka. Mówi się, że współczesna młodzież to takie pokolenie, które nie ma żadnych pasji, które trudno jest czymkolwiek zachwycić, zainteresować, tylko każdy siedzi w swoim telefonie komórkowym i nawet nie potrafi nawiązać relacji ze znajomymi. Czy ksiądz, czy klerycy się z tym zgadzają, z takim poglądem? Rozmawiamy o powołaniu kapłańskim we współczesnych czasach. Wiele osób narzeka. W zasadzie to ta myśl przez wszystkie media, przez wszystkie środowiska się przewija, że dzisiaj młodzież to młodzież bez wartości, którą jest trudno czymkolwiek zainteresować, a jednak w seminarium są osoby, które tymi wartościami żyją. Jak to jest?
No ja mam doświadczenie zupełnie inne od tego przedstawionego na początku, właśnie z seminarium. Jest naprawdę wiele młodzieży i wielu młodych mężczyzn, którzy żyją pasjami. I ja jako prefekt alumnów czasami się z tym na co dzień spotykam, że trzeba też i to jest moja rola z jednej strony, żeby ukierunkowywać te pasje, ale też i w pewnym sensie pomagać wybierać, które są pasjami rozwijającymi rzeczywiście to powołanie kapłańskie, do którego są klerycy powołani. Także w seminarium doświadczamy bardzo wielu spotkań, aktywności, praktyk, które są wykonywane z pasją.
Też mówi się o powierzchowności, że młodzi ludzie nie szukają głębi, tylko właśnie wszystko traktują powierzchownie, że wszystko chcą mieć natychmiast, nie są cierpliwi, nie chcą się rozwijać, tylko konsumować. Jak to wygląda w seminarium, w takiej innej rzeczywistości?
No, tak jak to życie zazwyczaj przynosi ze sobą wyzwania dnia codziennego i tutaj w tym szarym dniu na pewno też i spotykamy się z takimi trudnościami.
Mhm. No bo seminarium może być taką próbką całego społeczeństwa w jakimś sensie.
Taką reprezentacją, można by powiedzieć, w kontekście euro. Coś z tego jest, ale to też nie tylko dotyczy młodych ludzi, w sensie kleryków. Te pewne trendy społeczne, one wpływają też i na nas, starszych. I to w bardzo bezpośredni sposób. Jeżeli chodzi o to, o co pani pyta, czyli ta trudność w oczekiwaniu, czy Ojciec Święty na spotkaniu kiedyś z osobami powołanymi, z formatorami, mówił o kulturze tymczasowości. I bardzo prosty sposób pokazywał właśnie tą trudność, wychowując się w kulturze tymczasowości, trudność w podejmowaniu decyzji na całe życie. Ten lęk przed podjęciem czy powiedzeniem tak na całe życie, związaniem się w pewnym sensie swoją decyzją jest. Z tym, że rozeznawanie właśnie, wcześniej mówiliśmy o rozeznawaniu, Czy kontakt z ojcem duchownym w seminarium, z prefektem, ze wspólnotą jako taką, też pomaga ten lęk przezwyciężyć i z radością, w wolności odpowiedzieć?
Czy w seminarium, wychowawcy w seminarium, prefekci alumnów odczytują znaki czasu, żeby dopasować strukturę, system do współczesnej młodzieży? Tak jak w szkołach są tablice interaktywne, zajęcia są prowadzone bardziej dynamiczne, nie, bo się mówi, że młodzież nie jest w stanie się skoncentrować. No do seminarium idą właśnie ci ludzie z takimi przypadłościami współczesnego świata, też czasem pogrążeni w mediach elektronicznych, też z problemami w relacjach interpersonalnych. Czy seminarium jakoś musi się dostosowywać, zmieniać do takich ludzi, żeby do nich dotrzeć?
Na pewno musi brać pod uwagę tą rzeczywistość, żeby zrozumieć młodego człowieka i pomóc mu tak naprawdę wychodzić z pewnych też i zamknięć, które rodzą te tak zwane media społecznościowe, środki przekazu, które nie budują kultury spotkania rzeczywistego. No, seminarium też jest rzeczywistością, która uczy mądrego korzystania z tego wszystkiego, chociaż no, w sposób naturalny oczywiście nie jest zamknięte na to, co się dzieje w świecie. Jeżeli chodzi o wykłady, to myślę, że tutaj klerycy sami mogą dać świadectwo, jak to wygląda.
No właśnie, już wiem, że mają zajęcia z aktorem, bo dzisiaj, co ważna, też jest forma. Prawda? Nie tylko treść, ale żyjemy w takich czasach wizerunkowych, kiedy trzeba budować swój wizerunek, więc też na kapłanów się patrzy przez taki pryzmat, na Kościół się patrzy przez taki pryzmat, że to musi być ktoś rzeczywiście, który no jest estetyczny, przystojny, elegancki, pięknie mówi.
Co się reprezentuje, tak?
Tak, tak. Czyli tak czasem ocenia się człowieka jedynie po pierwszym wrażeniu. Ale tak jest. Wszyscy dbamy. Firmy dbają o swój wizerunek. Radio dba o swój wizerunek. Ja dbam o swój wizerunek. No i właśnie księża też. To jest chyba też takie odczytywanie znaków czasu trochę.
No to też wynika, myślę, z kultury człowieka ogólnej. Może troszeczkę inaczej dbamy o ten swój wizerunek niż kiedyś, ale kiedyś też o ten wizerunek dbano, prawda? Także ja takie mam wrażenie, że to, żeby było prawdziwe, musi wynikać po prostu z kultury osoby. No rzeczywistość o wiele bogatszej niż tylko to, co zewnętrzne, co powierzchowne, bo byłoby to no, było puste i naprawdę mogłoby na manowce sprowadzić nie tylko tego księdza, ale i ludzi, z którymi on pracuje.
A jakie są najciekawsze wykłady w seminarium, które macie wrażenie, że rzeczywiście to są takie w punkt trafione, żeby dotrzeć do współczesnego człowieka dwudziestokilkuletniego?
Mówiliście o edukacji medialnej.
Właśnie to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że nieraz to wykłady dla każdego jest inny wykład ciekawszy, bo też się to wiąże z tym, z tą pasją, jaką człowiek ma, jaką u nas w seminarium jest. Każdy ma inną i każdego ciekawi co innego. Już może bardziej treściowo niż takim przekazem, sposobem przekazu.
A zapytam kleryka Jarka, co ciekawego znajduje właśnie takiego, co twoim zdaniem dotyka młodego człowieka?
No właśnie, ja to zgadzam się, co Józef powiedział, bo na pewno dużo wykładów, jak słucham, to tak słucham i mówię, o, to jest o mnie, o moim życiu, albo o, to jest o Jezusie, którego chcę poznawać. O, to naprawdę to jest prawdziwe. Ja tak jak słucham, to tak jest, staje się w świadomości, na przykład wykłady z Pisma Świętego. Tak po prostu te widzę, że no to naprawdę to życiowe, to związane z życiem, to działa, to tętni życiem i to myślę, że fascynuje.
A jeśli chodzi o życie seminaryjne, jak to wygląda? Czy jest większy luz biorąc pod uwagę, że właśnie człowieka dzisiaj nie stać na takie samo ograniczanie się, że trudno jest żyć bez mediów elektronicznych, czy w seminarium można posiadać telefon komórkowy, można korzystać z internetu bez ograniczeń. Jak to wygląda?
No, musieliśmy się z tym... z tą decyzją właśnie o umożliwieniu korzystania z telefonów komórkowych czy z internetu zmagali przez jakiś czas. Doszliśmy do wniosku, że przygotowujemy kapłanów, którzy idą do ludzi i mają się czuć dobrze wśród tych, z którymi się spotykają. Oczywiście to nie zależy od telefonu czy od dostępu do internetu, ale no, biorąc pod uwagę tylko ten aspekt, doszliśmy do wniosku, że na seminarium telefony komórkowe są dostępne i klerycy z nich korzystają. Oczywiście są pewne godziny wyznaczone, tak żeby zachować plan dnia i szczególnie ciszę nocną, tak zwane silencium sacrum, czy czas przeznaczony na studium, na naukę po prostu. Plan jest w seminarium na tyle uporządkowany i wiele punktów tak naprawdę odpowiada naturalnej formacji, że klerycy naprawdę nie mają wiele czasu tak naprawdę na przesiadywanie z telefonem. Natomiast jeżeli chodzi o internet, takie rozwiązanie żeśmy znaleźli, że mamy salę wspólną z dostępem do internetu, z godzinami, gdzie ten dostęp jest możliwy. I tak to funkcjonuje do tej pory. Od zeszłego roku chyba, prawda, czy dwa lata temu już wprowadziliśmy możliwość dla diakonów, wiecznych profesów, którzy też już finalizują prace magisterskie, także no, korzystają też i z tych środków.
A zapytam kleryków, nie przeraża was to, że właśnie wszystko jest takie przewidywalne według planu, że przez 6 lat jest w zasadzie to samo?
Nawet nie, dlatego że takie uporządkowanie, to przewidywalne, wszystko jest tak samo, to nauczy takiej systematyczności, że to, co mamy teraz w seminarium zaplanowane, to później, jak wyjdziemy z seminarium, powinniśmy o to zadbać sami. Więc to przez 6 lat, że się to powtarza, jest to samo, to nauczy właśnie tej systematyczności, że to się wpije w krew i później już to wychodzi za automatycznie, że tak to ma być.
Czyli to też taka pewna higiena życia.
I też pewna gwarancja, prawda, czasu przeznaczonego na przykład na medytację. On jest nam dany. O tyle łatwiej jest tą medytację codziennie przeżyć, że ona jest przeżywana właśnie we wspólnocie, kiedy wszyscy razem spotykamy się w kaplicy, czytamy Ewangelię i mamy czas na osobistą modlitwę. Wiadomo, że życie kapłana po święceniach również opiera się przede wszystkim na osobistej modlitwie, ale ono może być już o wiele bardziej zróżnicowane, jeżeli chodzi o dzień po prostu, bo wynika z obowiązków, z pracy na zewnątrz też, plebanii tak zwanej, prawda? Zresztą w seminarium też jest wiele zajęć, tak zwanych praktyk duszpasterskich, które dają klerykom możliwość spotkania się bezpośrednio z tą rzeczywistością, też jest duszpasterską.
I mówimy o dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Czy jak ksiądz wspomina swoje czasy seminaryjne i obserwuje życie w seminarium teraz, to widzi ksiądz jakąś zmianę właśnie i w zajęciach, i w stylu życia seminarium?
Jest zmiana. I to nawet powiedziałbym spora. Jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, nas było o wiele więcej. Ten argument, jak się pojawia w rozmowach z klerykami, zazwyczaj reagują uśmiechem. Bo często tak jest, że księża przyjeżdżający do seminarium mówią, a nas, prawda, w seminarium było 130, teraz jest 30.
I od razu oni czują
30.
się winni, że ich jest tak mało.
Natomiast rzeczywistość jest inna, chociaż struktura w pewnym sensie jest ta sama. Już to generuje większy wysiłek ze strony kleryków, żeby nawet już w takich prozaicznych sprawach jak sprzątanie po prostu domu. to, co my żeśmy robili...
Nie zmniejszył.
Raczej nie. Co my żeśmy robili w tych, no, w dużej grupie, oni muszą podjąć, no, wziąć na siebie, na klatę.
Czyli jest więcej roboty, jednym słowem mówiąc. Na koniec jeszcze poproszę kleryków o dokończenie zdania. Warto iść do seminarium, bo...
No bo tam można znaleźć życie prawdziwe.
Bo można spotkać i poznać Jezusa.
Dziękuję bardzo. Kończymy tymi refleksjami nasze dzisiejsze spotkanie. Ksiądz Artur Stępień, prefekt alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie, był naszym gościem. Kleryk Józef Wali ze Słowacji, pallotyn przyszły z seminarium, i kleryk Jarosław Dragan, również pallotyn in spe z Ukrainy po trzecim roku studiów. Życzymy wytrwałości. Do
Dziękujemy.
Usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Labirynt moralny. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.